Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowacian, witam serdecznie. Czy samochody elektryczne mają szansę podbić serca Polaków? Czy elektromobilność może być kołem zamachowym naszej gospodarki? Czy na rozwoju elektromobilności mogą skorzystać firmy z naszego regionu? O tym dziś między innymi w naszej audycji. Witam gości. Krzysztof Magierowski, prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I w toruńskim studiu jest Ireneusz Stachowiak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Rząd stawia na elektromobilność. Od wielu miesięcy sporo się o tym mówi. Są plany, by za 10 lat w Polsce jeździło około miliona samochodów elektrycznych. Tu pytanie do prezesa Krzysztofa Magierowskiego. Wy zajmujecie się tworzeniem i budową stacji doładowania, ale na pewno macie rozeznanie w tym segmencie gospodarki. To są realne plany? Elektromobilność może być kołem zamachowym gospodarki, panie prezesie?
Myślę, że tak, oczywiście. Patrząc na to, z czym mamy do czynienia na dzień dzisiejszy, czyli ze środkami, które są kierowane na ten rodzaj działalności, a także z kierunkiem rozwoju, w którym podążamy, czyli w tak zwanej ekologicznej strefie. Rzeczywiście mamy tutaj duże możliwości. Ja może zacznę trochę historycznie, bo mogę powiedzieć, że dzisiaj praktycznie mija rocznica naszej prezentacji, naszej stacji ładowania samochodów elektrycznych, którą zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i właśnie rok temu przedstawiliśmy szerszemu gronu. I to jest jak gdyby taki nasz wstęp do tego całego programu.
O tym urządzeniu jeszcze będziemy rozmawiać. Pytanie do Ireneusza Stachowiaka. Elektromobilność ma szansę w Polsce się rozwijać? Będzie w ogóle popyt na samochody elektryczne, hybrydowe? Jak pan myśli?
Ja myślę, że to jest kwestia już niedalekiej przyszłości. No widać wzrost popytu na samochody elektryczne, jednakże z pół miliona sprzedanych samochodów w tamtym roku zaledwie 1000 to samochody elektryczne bądź hybrydy typu plug-in. Więc widzimy tutaj bardzo duży potencjał, ale ja myślę, że to, o czym mówi pan prezes Magierowski, to co zostało między innymi, to urządzenie, stacja ładowania, która została zbudowana przez Kolejowe Zakłady Łączności, to jest właśnie element, który będzie decydował o tym, czy rynek pojazdów elektrycznych będzie napędzany z roku na rok w naszym kraju, dlatego że żeby warto było posiadać samochód elektryczny, przede wszystkim musimy mieć go gdzie ładować. Tak? Dlatego pierwszym krokiem zdecydowanym to jest konieczność rozbudowy stacji ładowania w całym kraju, i to stacji szybkich i stacji do ładowania wolnego, bo jeżeli nie będzie dostępu do infrastruktury możliwości ładowania samochodów, ten proces będzie zdecydowanie wolniejszy.
No właśnie, bo bardzo ważna jest infrastruktura. Jak to w tej chwili wygląda w Polsce, panie prezesie? Tu pytanie do Ireneusza Stachowiaka. To wszystko jeszcze kuleje, raczkuje, można tak powiedzieć?
Tak, to wszystko jeszcze raczkuje, ale ustawa o elektromobilności zakłada, że do 2020 roku powstanie w Polsce 400 stacji tak zwanych szybkich, gdzie będziemy mogli w ciągu 30 minut naładować samochód do 80% akumulatory i 6000 stacji wolnych. Tak? I duża rola w tym różnych instytucji, firm komercyjnych, w tym, żeby ta sieć powstała, bo to zachęci na pewno do tego, żeby ten pojazd elektryczny posiadać. My między innymi jako Wojewódzki Fundusz też stworzyliśmy ofertę pożyczek dla osób, które chciałyby taki samochód zakupić, czy to jednostek samorządu terytorialnego, czy dla osób fizycznych.
O tych programach jeszcze porozmawiamy, panie prezesie, ale najpierw zatrzymamy się przy infrastrukturze. Kolejowe Zakłady Łączności rok temu, wielka premiera, zaprezentowały swój produkt, stacja ładowania pojazdów elektrycznych. To jest szybka czy wolna? Wyjaśnijmy może.
Najpierw. No to jest takiego średniej szybkości ładowania.
Mhm, to znaczy jak długo trwa?
No, od 2 do 2,5 godziny.
Mhm, jak to w ogóle wygląda to urządzenie?
Oczywiście możemy także zbudować stację szybkiego ładowania, z tym, że tutaj muszę zaznaczyć, wszystko zależy o tym, co tutaj pan prezes wcześniej wspomniał, od istniejącej infrastruktury, bo my możemy zbudować stację o różnej mocy ładowania. Natomiast musi to jeszcze, jak gdyby powiedzieć, musi być zdolność, wydolność sieci energetycznej. Czyli ten dostawca, czy to będzie Enea, czy to będzie Energa, on musi zapewnić właściwą wydajność. I wówczas będziemy mogli mówić o... Bo tak naprawdę zezwolenie na postawienie takiej stacji musi wydać operator. Więc on musi wiedzieć, jaką moc jest w stanie dostarczyć i jaka moc jest tam... Oczywiście on wie ze zgłoszenia, jaka moc jest potrzebna. Natomiast jest teraz pytanie o wydajność tej
sieci. A jesteśmy w ogóle... No właśnie, sieć w Polsce jest tak ogólnie mówiąc przygotowana na to, żeby wpinać te sieci, te stacje?
To znaczy, ja myślę, że tak, ponieważ tutaj patrząc na całokształt działalności sieci energetycznej, mamy jak gdyby dwie fazy. Pierwsza faza to jest ta faza dzienna, gdzie to wykorzystanie jest wręcz maksymalne, rzekłbym, na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w okresie nocnym ta wydajność zdecydowanie spada. Jest taki projekt budowania tak zwanych banków energii, które pobierałyby energię w tym okresie właśnie tej mniejszego zapotrzebowania, a byłaby ta energia sprzedawana w dzień. Także pracujemy nad tym modelem. Jest to tak zwany model banku, tak zwanego banku energii. Może on być modułowy, może on być pojedynczy, no w zależności od zapotrzebowania. Więc to jest, tutaj widzę bardzo dużą szansę na właśnie wykorzystanie tej energii, którą nam jest potrzebna.
Ale jeśli dobrze pan rozumie, pan mówi, że w ciągu dnia sieć jest bardzo mocno wykorzystana i gdyby nagle, no właśnie, na dużą skalę korzystać z tych samochodów, z tych stacji ładowania, to mógłby być problem?
No, chyba dzisiaj, chyba tak. No, nie chciałbym mówić na 100%, bo nie jestem operatorem, ale no, na pewno jest to jak gdyby punkt, czy też powiedzmy warunek, z którym na pewno te firmy muszą się zmierzyć.
Irena Ustachowiak, na pewno macie rozeznanie. Sieć jest w ogóle przygotowana do takiego szybkiego rozwoju elektromobilności?
To znaczy, sprawa wygląda w ten sposób, że są miejsca w kraju, tak jak to jest podobnie jak z sieciami komórkowymi, tak? Są miejsca w kraju, gdzie jest mniejszy zasięg, słabszy, są miejsca, gdzie ten zasięg jest mocniejszy i podobnie jest z siecią, tak? Są takie miejsca w Polsce, gdzie ta sieć jest gorzej przystosowana, ale tutaj operatorzy systemów dystrybucji w tych latach miliony złotych inwestują w poprawę jakości tej sieci, w rozbudowę ich możliwości i myślę, że tutaj od tej strony sobie poradzimy. Natomiast no, będziemy mieli problem też z deficytem energii, ponieważ musimy budować kolejne nowoczesne bloki energetyczne i to jest to, co też jest wyzwaniem dla całego systemu energetycznego w Polsce. I na pewno ze wzrostem popularności samochodów elektrycznych ten proces będzie jakby wymagał coraz szybszych działań od nas, ale jakby jest druga sfera. Tą drugą sferą jest też efektywność energetyczna, o którą musimy dbać. Musimy obniżać zapotrzebowanie na energię w budynkach, chociażby użyteczności publicznych, we własnych domach, bo to też powoduje, że zwalniamy moc tych sieci na inne obszary. Także jakby to są działania takie dwuetapowe. Z jednej strony rozbudowa naszych mocy energetycznych, a z drugiej strony inwestycja w energooszczędność i to też pozwoli rozwijać się elektromobilności.
To pytanie do Krzysztofa Magierowskiego. Panie prezesie, operatorzy sieci są zainteresowani w ogóle chociażby waszym produktem? Są jakieś rozmowy? Jest jakaś korelacja działań?
Tak, oczywiście. Jest bardzo duże zainteresowanie. Zresztą sami prowadzimy bardzo zakrojone na szeroką skalę rozmowy, czy to z Eneą Dystrybucją, czy z Energą, czy z PGE. Te rozmowy cały czas trwają. Zresztą ostatnio, dwa tygodnie temu w Bydgoszczy w naszej firmie było spotkanie z zarządem Enea Dystrybucja, w którym także uczestniczył pan prezes Stachowiak, gdzie zaprezentowaliśmy nasze wyroby, nasze możliwości, także sposób konfiguracji, który jest możliwy do wykonania. Mogę się pochwalić, że 14 kwietnia podpiszemy w Ministerstwie Energetyki z Eneą Dystrybucją umowę współpracy i jednocześnie dystrybucji naszych wyrobów przez tego operatora. Czyli jak gdyby zabezpieczamy sobie tutaj możliwość
i rozwoju, także przyszłość firmy. Już wiadomo, ile tych stacji od was wyjdzie?
Tyle, ile klienci będą od nas zażądają. Będziemy je budować. Jak duże będzie zapotrzebowanie? Tak na początku to mówimy o 100, 120. Natomiast każdy z operatorów będzie zobowiązany do postawienia tych stacji na swoim terenie działania, więc myślę, że ta ilość zdecydowanie wzrośnie. Zresztą mogę powiedzieć, byliśmy teraz w Wiśle na kongresie zorganizowanym przez Izbę Kolejnictwa z Bydgoszczy i zgłaszają się już do nas nawet prywatni przedsiębiorcy, którzy chcieliby na swoim terenie takie stacje stawiać.
No właśnie, powiedzmy troszeczkę...
Zresztą może jeszcze jedno zdanie, zresztą tutaj też to jest bardzo ważna informacja. Deweloperzy, którzy będą stawiali, którzy budują nowe domy, oni są już ustawowo zobowiązani do postawienia takiej stacji ładowania. Oczywiście to będzie prawdopodobnie stacja przydomowa, która będzie rozliczana ryczałtowo do kosztów opłat za mieszkanie, ale oni już są zobligowani, czyli można powiedzieć, że to, co tutaj pan prezes wcześniej powiedział, żeby to musiało, ten rozwój tej elektromobilności samochodowej mógł się rozpocząć, musi być pobudowana ta sieć tych stacji. Zresztą projekty niedawno, o których także słyszałem, są projekty na autostradzie A1 między Bydgoszczą a Toruniem, później Warszawą, postawienia tych stacji co ileś tam kilometrów, żeby ten podróżny, który posiada takie auto, a nie posiada auta hybrydowego, gdzie może sobie jeszcze jechać na paliwie, a tylko elektryczne, żeby do tej Bydgoszczy dotarł. No, bo cóż z tego, że my też posiadamy w firmie auto dostawcze elektryczne, ale się poruszamy tylko po terenie naszego miasta, gdyż dalsze
te zasięgi nie są jeszcze dalekie. No właśnie, ale z drugiej strony... Tak, proszę bardzo, panie prezesie.
Bo jeszcze chciałem wspomnieć o takim ciekawym pomyśle, który tutaj właśnie w trakcie tego spotkania i rozmów tutaj z panem prezesem i z Eneą się urodził. To znaczy, że można połączyć taką stację do ładowania z parkomatem.
Tak, oczywiście.
I tym samym możemy w tej przestrzeni samorządowej spowodować znaczną rozbudowę przy okazji rozbudowy systemu parkomatów, rozbudowę stacji ładowania. I to uważam, że to jest naprawdę genialne rozwiązanie. Idziemy do centrum miasta, podłączymy sobie samochód, idziemy na zakupy. No, ma to bardzo szeroki wymiar i wydaje mi się, że to jest naprawdę pomysł w tym kierunku. Tym bardziej, że ustawa o elektromobilności też mówi o tym, że w samorządach do 2025 roku 10% samochodów będzie musiało być samochodami o napędzie elektrycznym.
Mówimy o administracji, tak? Samorządowej?
Tak, o administracji.
Powiedzmy jeszcze, wytłumaczmy słuchaczom, sama ta stacja to jest duże urządzenie, jak to wygląda? To jest jakaś skrzynka, szafka, panie prezesie?
Nie, to jest stacja ładowania jest wielkości naszego parkomatu, który stoi w mieście. Nie, wielkościowo niczym się nie różni. Oczywiście posiada...
I podjeżdżamy i włączamy kabel.
Oczywiście musi być...
Jestem laikiem, więc pytam trochę
podłączamy,
humanistycznie.
To znaczy, są kilka rodzajów stacji. Może ja tak pokrótce...
W skrócie
przedstawię. Mamy stację ładowania prądem trójfazowym o mocy 22 kW. I mogą być one 2 razy 22 kW, czyli na dwa gniazda, dwa samochody jednocześnie ładowane. I możemy także o tych stacjach, o których pan mówił, czyli tych tak zwanych przydomowych, garażowych, które są zasilane prądem jednofazowym, czyli tym naszym gniazdkowym, jak my to mówimy. I one są takimi stacjami, które nie są stacjami komercyjnymi. Natomiast stacje komercyjne są to stacje, które już umożliwiają zakup energii i płatność kartą. Więc tutaj skorzystaliśmy z naszych doświadczeń, które posiadamy, które zdobyliśmy na gruncie bankomatów, parkomatów. Jest to wszystko jak gdyby złożyliśmy w całość i przygotowaliśmy taki wyrób. Przyjeżdża klient, wybiera sobie określoną ilość mocy, którą chce załadować, płaci kartą, i podłącza się do samochodu i następuje proces ładowania.
No właśnie, to ładowanie trwa około 2,5-3 godzin. Czy to nie jest za długo? No bo kto może sobie pozwolić na to, żeby trwało to 3 godziny?
Znaczy ja dzisiaj powiem tak, no jeżeli każdy z nas wybiera się na zakupy do galerii handlowej. No w tej galerii handlowej z reguły, no wiadomo, nie jesteśmy ani 15 minut, ani 20, tylko z reguły dłużej. Można oczywiście zamontować większej mocy ładowarkę. To nie stanowi najmniejszego problemu. Natomiast musimy też patrzeć na to, jaki jest to, co tutaj pan prezes Stachowiak powiedział.
Jaka jest moc
sieci? Musi być jaka moc sieci. Jakie są jej możliwości. Stworzenie większej mocy ładowarki, o większej mocy, nie stanowi problemu, ponieważ możemy ją zbudować modułowo.
Panie prezesie, to pytanie do Ireneusza Stachowiaka. To, że tak jak tutaj pan mówi, no, sieć, jak dobrze rozumiem, pozwala na tyle, żeby stworzyć taką ładowarkę, żeby trwało to 2,5-3 godziny, to nie jest za długo, to nie jest słaby punkt tego całego systemu, że to będzie nieefektywne po prostu.
Nie. Ja uważam, że nie jest to słaby punkt, dlatego że musimy odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie. Ile my tak naprawdę dzisiaj jeździmy samochodem? Ja dziennie robię około 100-120 km maksymalnie samochodem, tak? I to jest taka, powiedzmy, codzienna eksploatacja. Z reguły, jeżeli ktoś pracuje w swoim mieście, to robi 40-50 km. I teraz ten samochód, który ma już z roku na rok, tak naprawdę wychodzą coraz lepsze baterie. W tamtym, czy w tam poprzednie modele samochodów miały takie moce, które pozwalały gdzieś na przebieg przejechanie 150 km, a dzisiaj na przykład już nowe samochody mają około 300-350 km, więc to już jest zasięg, który pozwala nam dojechać z Torunia czy Bydgoszczy do Warszawy, tak? I to jakby ta bariera, tej bariery już nie ma, bo mogę przecież wieczorem sobie podłączyć samochód, on może całą noc sobie przed domem stać i się ładować, czy w pracy te 2-2,5 godziny. To jakby no dzisiaj już pewnie tą barierą nie jest. No wyzwaniem, ja myślę, że z roku na rok te samochody będą miały coraz wyższy zasięg, większy zasięg, więc dzisiaj można powiedzieć, byśmy mieli problem, mając samochód elektryczny, nie wiem, gdybyśmy mieli dojechać do z Bydgoszczy do Krakowa, tak, bo po drodze byśmy musieli znaleźć stację ładowania, trzeba by było odczekać kilkadziesiąt przynajmniej minut, ale jeżeli te akumulatory pozwolą nam na to, żeby przejechać 400-500 kilometrów, to te samochody myślę, że staną się dużo bardziej powszechne, dlatego że no my szybko przeliczymy sobie to na złotówki, tak? Jeżeli 100 km przejechanie tradycyjnym samochodem to jest koszt około 30 zł, to samochodem elektrycznym przejedziemy tą samą odległość za około 5-6 zł, tak? Więc jakby my to realnie odczujemy w naszej kieszeni. No i oczywiście barierą dzisiaj jest jeszcze cena tych samochodów elektrycznych, ale przecież, nie wiem, były telewizory plazmowe, które kosztowały po kilkadziesiąt tysięcy, po kilku latach zaczęły kosztować kilka tysięcy złotych i podobnie będzie z samochodami elektrycznymi, że te ceny będą się wyrównywać na korzyść samochodów elektrycznych i myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, że to wszystko idzie w tym kierunku, że za kilka lat będziemy, podobnie jak wzorem norweskim, że będzie więcej kupowanych w Polsce samochodów elektrycznych i hybryd niż spalinowych.
No właśnie, nie od lat, także pojawiają się pytania, czy tak naprawdę auta elektryczne są naprawdę ekologiczne. Panie prezesie, to pytanie do Krzysztofa Magierowskiego. Są ekologiczne czy nie? No bo są takie opinie, że produkcja akumulatorów pochłania tyle energii, że łączna emisja zanieczyszczeń w podobnym okresie eksploatacji może przewyższać emisyjność aut spalinowych.
No ja myślę, że jest to bardzo opłacalne. Jest to bardzo opłacalne, ponieważ...
Ale czy ekologiczne?
Myślę, ekologiczne także. No na pewno jest, tak jak w każdej dziedzinie, są jeszcze pewne etapy, czy też pewne zakątki, w których musimy pewne rzeczy dopracować. Pewnie sposób późniejszego wykorzystania tych akumulatorów. Tutaj pan wspomniał o tym bardzo szybkim ładowaniu. To bardzo szybkie ładowanie, ono też nie jest za bardzo korzystne dla tych baterii, które, przynajmniej te, które na dzień dzisiejszy mam. Gdyż szybkim ładowaniem my ten akumulator troszeczkę, tę baterię troszeczkę osłabiamy, czyli...
Szybciej zużywamy.
Tak, szybciej zużywamy.
Szybciej będzie trzeba wymienić,
więc... To jest właśnie ten temat, z którym pan tutaj mówi. Jak to utylizować później. Następny temat, który także jest bardzo ciekawy, to jest wartość tego auta. Dzisiaj te auta kosztują ponad 100 tysięcy złotych, czyli jakby to powiedzieć, nie są to tanie produkty, tanie wyroby. Natomiast jeżeli to będzie bardziej rozbudowane, bardziej popularne, ilość zakupowa będzie się znacznie się zwiększy, ta cena prawdopodobnie też spadnie. Myślę, że jest to, ponieważ patrząc nawet na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, w państwach Europy Zachodniej, z czym mamy dzisiaj do czynienia? Nie są już wpuszczane do centrów miast samochody z silnikiem diesla. Za moment, przypuszczam, będzie tylko i wyłącznie sposób poruszania się autami o napędzie elektrycznym. Powiedzmy, patrząc na smog, który mamy w miastach, jest to na pewno bardzo korzystne. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ten system elektromobilności to nie są tylko samochody. Spójrzmy na miasto Bydgoszcz, który ma w świetny sposób rozwinięty tak zwany rower miejski. Dołóżmy do tego rower elektryczny. Powiem tak szczerze, no nie każdy lubi
pedałować,
szybko jeździć pod górę, szczególnie pod górę. Mhm. Więc jeżeli ten rower będzie posiadał ten dodatkowy napęd elektryczny, przypuszczam, że jego zapotrzebowanie na niego znacznie wzrośnie. Ale go trzeba naładować. Czyli tutaj też już mamy. Będąc w ubiegłym roku w Rzymie na rozmowach z naszym partnerem handlowym, zauważyłem bardzo dużą ilość skuterów elektrycznych. Więc to też za jakiś czas, myślę, że powoli do nas będzie przychodziło. Czyli zakres, jak gdyby, w którym możemy się poruszać, on cały czas nam się powiększy.
Ja jeszcze wrócę do tej pytania do Ireneusza Stachowiaka, do tej ekologiczności tych samochodów elektrycznych. One są ekologiczne, czy faktycznie produkcja tych akumulatorów, później utylizacja, to, że częściej i dosyć szybko one się zużywają, że to wszystko pochłania mnóstwo energii i na końcu okazuje się, że one wcale takie ekologiczne nie są.
Ja myślę, że te samochody są ekologiczne, a co do akumulatorów, to oczywiście czas żywotności takiego akumulatora to jest między 8 do 10 lat, tak się szacuje, ale to jest czas użytkowania w samochodzie, tak? Bo jeżeli tam ich moc spadnie poniżej 70% to wtedy jakby ten samochód już, czy ten akumulator powinien być wymieniony, ale ostatnio słyszałem właśnie o bardzo ciekawym, bo to nie znaczy, że ten akumulator już musi być utylizowany. Ten akumulator może być na przykład wykorzystany w domu jako bank energii. I to, o czym mówił pan prezes Magierowski na początku, tak? Czyli taki akumulator możemy sobie wykorzystać w domu, mamy panele fotowoltaiczne i magazynujemy wyprodukowaną energię, którą możemy później sobie wykorzystać, więc to jest jakby ten jeden aspekt, jeżeli mówimy o ekologii. Oczywiście to też będzie jakieś wyzwanie, żeby znaleźć sposób na dobrą utylizację czy wykorzystanie z powrotem tych akumulatorów. Jeżeli on będzie służył w taki sposób 20 lat, to już jakby przedłużymy ten cały proces i jakby tą ekonomiczne uzasadnienie jego wykorzystania. Więc to też będzie niewątpliwie plus. Natomiast ten drugi aspekt, bo fizyczne jakby zanieczyszczenie powstaje w centrach dużych miast, gdzie jest dużo samochodów, gdzie są te spaliny, więc jeżeli energię produkujemy w elektrowni, zasilamy tą elektrowni tam z tego jednego komina, nawet w tej elektrowni węglowej wydobywa się dym w tym kominie, to jest jednak gdzieś ustawione na obrzeżach, w jednym miejscu, gdzie są filtry specjalne i tak dalej, więc jakby tego efektu fizycznego nie ma w centrum miasta i też powodujemy, że te nasze centra miast staną się dużo czystsze. Także myślę, że tutaj jakby warto zainwestować w te samochody elektryczne i że to jest technologia przyszłości.
Jeszcze tutaj jedno zdanie może do tego, co tutaj mój przedmówca powiedział. Nie zapominajmy o tym, że bardzo mocno zaczyna się rozwijać sposób wypożyczania, czyli wypożyczanie aut elektrycznych dla przyjeżdżających do miast. Powstają firmy, które się tym zajmują. To także będzie... Tak, dokładnie właśnie. Więc to powoduje, że ten obszar, to co powiedziałem wcześniej, ten obszar nam się cały czas powiększa. Trudno powiedzieć jeszcze, o jakie on obszary nam się w najbliższych latach powiększy.
Ale widać, że potencjał rozwojowy jest duży.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że kolejowe zakłady łączności, których właścicielem jest PKP Informatyka i cała grupa PKP bardzo mocno kładzie nacisk na elektromobilność. Jest projekt, który będzie zawiera, myślę, że on będzie realizowany, nie wiem czy w tym roku, na pewno w przyszłym, że każdy z parkingów przydworcowych, który notabene należy do, jest własnością PKP-u, będzie posiadał stację ładowania. Jesteśmy także po rozmowach z prezesem Poczty Polskiej. Jest także zainteresowany, żeby przy ich parkingach lub też nawet w samej Poczcie Polskiej. Zauważmy jedną rzecz, że Poczta Polska buduje na dzień dzisiejszy dla siebie samochód elektryczny, który będzie samochodem dostawczym będzie samochodem elektrycznym, który musi być gdzieś naładowany. Ta sieć tych naszych urzędów pocztowych,
ciągle jest,
mówię, tych głównych, jest dosyć duża. Więc to zapotrzebowanie naprawdę jest bardzo duże.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prowadzi program Elektromobilność 2018. Dla kogo? Jakie założenia? Co trzeba zrobić, by otrzymać pieniądze, panie prezesie?
Więc my adresujemy nasze pożyczki dla osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. I teraz wygląda to w ten sposób, że udzielamy dofinansowania w wysokości 100% takich pożyczek nisko oprocentowanych. Oprocentowanie to zaledwie 1,5% rocznie. Pożyczki do 150 tysięcy na pojazdy i 100 tysięcy na stację ładowania, tak? A nie więcej niż 500 tysięcy, taki jeden beneficjent od nas może tej pożyczki uzyskać. I okres spłaty to jest od 2 do 7 lat. Jest też możliwość karencji w spłacie, także myślę, że to jest dosyć korzystna oferta. Natomiast pracujemy też nad innym produktem we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Będziemy też wdrażać takie produkty dla samorządów i to w zakresie jakby transportu niskoemisyjnego czy zeroemisyjnego, czyli na przykład autobusów elektrycznych. I taka oferta też w najbliższym czasie pojawi się dla samorządów. To będą pożyczki z umorzeniem bądź dotacje, czy częściowa dotacja do zakupu takich pojazdów, więc widzimy tutaj potencjał i ja myślę, że to jest ta druga część, o której dzisiaj nie starczyło czasu, żeby porozmawiać, ale ten transport publiczny jest też jakby bardzo ważną dziedziną i on się rozwija zdecydowanie szybciej nawet w tej chwili w Polsce i będzie się rozwijał jeszcze szybciej niż te pojazdy osobowe, tak? Bo tutaj jakby jest troszeczkę prościej, bo wystarczy zbudować kilka stacji ładowania dla określonego rejonu, tak, czy dla określonego miasta i tam ten transport doskonale się sprawdzi.
A są zainteresowani tymi pożyczkami, o których pan wspominał, bo oferta jest.
Tak, oferta jest i mamy już nawet jedną pożyczkę. W tej chwili już jesteśmy na etapie podpisywania umowy, ale jest zainteresowanie, klienci pytają, więc myślę, że w najbliższym czasie, bo ten program dopiero ruszył, więc myślę, że w najbliższym czasie to zainteresowanie będzie coraz większe.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to nie tylko elektromobilność. Tak w skrócie, z jakich programów można korzystać w tym roku, korzystając z okazji?
No w tym roku taką nowością jest program Ekopiec, to znaczy to są pieniądze przeznaczone na wymianę pieców we wszystkich samorządach w naszym województwie. Wnioskować o te pieniądze mogą samorządy, natomiast tym beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna. 2000 dopłacamy do każdego pieca. Pod warunkiem, że samorząd dołoży drugie 2000, czyli ten beneficjent końcowy otrzymuje 4000 dotacji. A oprócz tego może skorzystać u nas z pożyczki nisko oprocentowanej na 3% na pozostałą część inwestycji. Mamy także program EkoDom, to jest program, w którym udzielamy pożyczki z umorzeniem do 15% na termomodernizację obiektów, czyli domów jednorodzinnych. czy domów, w których prowadzi się działalność gospodarczą. Mamy jeszcze kilka takich programów, między innymi program Świetli, w którym dajemy pożyczkę z umorzeniem niskooprocentowaną gminom. Gminy mogą tutaj w ramach tej pożyczki wymienić sobie oświetlenie na nowoczesne LED-owe. I to jest to między innymi, o czym mówiliśmy, o tej efektywności energetycznej, żeby tam, gdzie można, oszczędzać pieniądze, oszczędzać i energię elektryczną, tak? Bo chociażby w samym oświetleniu, wymieniając oprawy sodowe na nowoczesne LED-owe, możemy 50% na energii elektrycznej zaoszczędzić, tak? Więc zostaje samorządom w kieszeni, ale zostaje też i oszczędność
w sieci. Tak, którą można później wykorzystać chociażby do naładowania samochodów. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Magierowski, prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy i Ireneusz Stachowiak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu byli naszymi gośćmi. Teraz chwila przerwy i jeszcze na koniec kilka doniesień agencyjnych. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
14 minut pozostało do godziny 10. W naszej audycji kilka doniesień agencyjnych. Zatrudnienie w średnich i dużych przedsiębiorstwach wzrosło w lutym o 3,7% rok do roku, a wynagrodzenia wzrosły o 6,8% i wyniosły 4599 zł, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Te dane potwierdzają dobrą kondycję polskiego rynku pracy, podkreśla ekspert pracodawców RP dr Łukasz Kozłowski.
Wynagrodzenia i też zatrudnienie rosną w dynamicznym tempie, co jest świadectwem dobrej kondycji gospodarki i tego, że wciąż przeżywamy ożywienie na naszym rynku pracy. Biorąc pod uwagę to, że inflacja wyraźnie przyspiesza, nawet w ujęciu rocznym delikatnie spowalnia w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich miesiącach, to w wyraźny sposób przekłada się na realny wzrost wynagrodzeń pracowników.
Pracownicy czują się coraz pewniej i nie obawiają się utraty zatrudnienia. Coraz częściej myślą też o zmianie pracodawcy, licząc na podwyżkę wynagrodzenia. Konkurencja między pracodawcami o pracowników staje się obecnie bardzo silna.
To jest jeden z bardzo ważnych motorów przyspieszających wzrost wynagrodzeń w naszej gospodarce i nic nie wskazuje na to, by w ciągu najbliższych kilku miesięcy ta sytuacja mogła się zmienić, ponieważ warunki zewnętrzne funkcjonowania naszej gospodarki, jak i silny popyt wewnętrzny, także trochę wyraźniej rosnące inwestycje niż w poprzednich kwartałach, to wszystko przemawia za tym, że kondycja naszego rynku pracy będzie pozostawać silna przynajmniej przez kilka najbliższych kwartałów.
Tymczasem główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki podkreśla, że wzrost płac jest dobrą wiadomością dla pracowników, ale może doprowadzić do podwyższenia ceny.
Rosnące koszty pracy, utrzymujące się wysokie koszty pracy w pewien sposób sprawiają trudność przedsiębiorcom i jeżeli będziemy mieli do czynienia w dłuższym czasie z taką sytuacją, to powinniśmy się liczyć z tym, że niektórzy producenci czy usługodawcy będą musieli podjąć decyzję o zmianie swoich cenników. Po prostu produkty w którymś momencie i usługi muszą drożeć.
Tymczasem w ocenie Narodowego Banku Polskiego ceny w latach 2019-2020 będą rosły nieco powyżej 2,5%. Wicedyrektor Departamentu Analiz Jacek Kotłowski podkreśla, że w najbliższych latach ceny będą rosły powoli.
Wyszliśmy już z okresu deflacji, inflacja powoli utrwala się na poziomie około 2%, naszym zdaniem będzie stopniowo przyspieszała, ale cały czas będzie pod kontrolą, będzie kształtowała się w okolicach celu inflacyjnego NBP. W tym roku spodziewałem się, że inflacja wyniesie 2,1%, w kolejnych latach trochę wyżej 2,7% i 3% odpowiednio.
Jacek Kotowski dodaje, że koniec ubiegłego roku był dobry dla polskiej gospodarki, głównie dzięki koniunkturze w globalnej gospodarce.
Mieliśmy wysoki wzrost strefy euro, wysoki wzrost Stanów Zjednoczonych. Też przełożyło się na lepsze wyniki polskiej gospodarki i eksportu, ale też tych komponentów wewnętrznych. Wydaje nam się, że teraz jesteśmy w momencie, kiedy gospodarka osiągnęła, czy tempo wzrostu osiągnęło swoje apogeum. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu będzie niższe, ale cały czas będzie bardzo dobry na tle historycznym. No i też jak na możliwości produkcyjne polskiej gospodarki spodziewamy się, że w tym roku będziemy mieli dynamikę wzrostu powyżej 4%. W przyszłym roku nieco poniżej, ale to są cały czas bardzo dobre i optymistyczne dane.
Pewność prawa, ulga dla zakładających firmę, działalność nierejestrowa, rzecznik małych i średnich firm czy punkt informacyjny dla przedsiębiorców to główne założenia tzw. konstytucji dla biznesu, ale także temat rozmów między przedsiębiorcami a premierem.
Premier przypomniał, że konsultacja przepisów, które czekają na podpis prezydenta, zaczęła się niemal półtora roku temu. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowe rozwiązania pomogą w prowadzeniu firm, ale zaznaczył, że jego rząd nie może spocząć na laurach.
Przyznaję, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i w prawie zamówień publicznych, i w obszarze rynku pracowników.
Konstytucja dla biznesu to zdaniem jej autorów pewność prawa i korzystna interpretacja przepisów. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak chwali przepisy, ale zastrzega, że trzeba sprawdzić, jak działają w praktyce.
Ryzyka są takie, że nie ma sankcji za nieprzestrzeganie tych zasad.
Prezydent Andrzej Duda zobowiązał się podpisać konstytucję dla biznesu do końca marca. Tak powiedziała na antenie radiowej Trójki minister przedsiębiorczości i technologii. Karol Tokarczyk, Polskie Radio.
Za nami druga niedziela z ograniczeniem handlu. W pierwszą niedzielę inspektorzy Inspekcji Pracy sprawdzili ponad 7 tysięcy placówek handlowych. W zdecydowanej większości z nich przepisy o ograniczeniu handlu były przestrzegane. Sklepy wielkopowierzchniowe były zamknięte, a w małych sklepikach klientów z reguły obsługiwali ich właściciele, poinformował główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Były jednak również sklepy, które naruszyły obowiązujące przepisy.
W Zakopanem w 3 sklepach ze sprzętem sportowym naruszono zakaz handlu, próbując to ukryć pod pozorem wypożyczalni sprzętu sportowego. Na sklepach wywieszono szyld, usługi, a w środku prowadzony był handel. W jednym ze sklepów w Łodzi właściciel wykonywał łącznie z kobietą na podstawie umowy zlecenia pracę. W fazie początkowej kontroli właściciel, mój podania niezbędnych informacji, uniemożliwił identyfikację kobiety inspektorom pracy oraz zażądał wyjścia inspektorów ze sklepu. Inspektorzy wezwali policję, przybyły patrol policji umożliwił przeprowadzenie czynności kontrolnych.
Kontrole były prowadzone nie tylko według własnego rozeznania inspekcji, ale także w reakcji na sygnały zgłaszane na infolinię we wszystkich 16 okręgowych inspektoratach pracy, dodał minister Wiesław Łyszczak.
Dyżur telefoniczny był pełniony od godziny 8 do 20 przez zastępców okręgowych inspektorów pracy, którzy przekazywali informacje inspektorom obsługującym dane powiaty. Ogółem w niedzielę 11 pracowało blisko 500 inspektorów pracy. Na telefony dyżurne wpłynęły 341 zgłoszeń. Niejednokrotnie kilka zgłoszeń dotyczyło tej samej placówki handlowej.
I na koniec jeszcze zmieniamy temat. W najbliższych dniach planowane są kolejne rozmowy przedstawicieli Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych dotyczące ceł importowych, które Waszyngton chce wprowadzić na stal i aluminium. Europa ma nadzieję na wyłączenie z taryf, tym bardziej, że prezydent Donald Trump ogłosił, że taryfy nie zostaną nałożone na produkty z Meksyku i Kanady i prawdopodobnie także z Australii.
Dotychczasowe konsultacje nie przyniosły rezultatu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekonywali, że Unia nie stosowała nigdy nieuczciwych praktyk handlowych, ale narzekali, że nie otrzymali żadnych deklaracji ze strony Waszyngtonu i wciąż niejasne są procedury dotyczące wyłączeń. Komisja Europejska przestrzega, że może to doprowadzić do wojny handlowej. Komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici podkreślał jednak, że Bruksela musi stanąć w obronie unijnego przemysłu. Nie lubimy wojen, mamy w Europie złe doświadczenia, ale oczywiście musimy być przygotowani na działania odwetowe, jeśli potwierdzi się, że jest zbyt dużo agresywnego działania po drugiej stronie. Komisja liczy na kompromis z USA i wyłączenie Europy z taryf, ale już przygotowała listę amerykańskich produktów, które mogą być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. bourbon, motocykle, ubrania, sok pomarańczowy i artykuły gospodarstwa domowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
I tą informacją kończymy. Regionalny punkt widzenia. Kolejny jutro po 9:00. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.